tom Evangelie, po raz nie wiem, kto, który... Nie, 20, nie, 20 dzień. Stwierdzam, że ona jest po prostu no, niesamowita. To jest takie moje odkrycie. Wczoraj mówiliśmy o tym próbie zbliżania się cały czas jakiś tam gdzieś z tyłu, żeby dotknąć się Jezusa. Też tego wszystkiego, co jest zawarte w tej podróży wiary. A także tego, że no jest taka potrzeba. Też ostatnio czytałem taką książkę, która tak wyraźnie o tym mówi, że najczęściej ruszamy w podróż duchową dlatego, że przeżywamy pewien kryzys egzystencjalny, że człowiek, który nie stawia sobie takich trudnych pytań, nigdy nie wyrusza w taką podróż. Natomiast człowiek, który się zmaga z tymi dwoma szczególnie, z tym, że odchodzi, że umiera i z tym, że istnieje śmierć, jest to takie otwarcie mu drogi i sam też rozumie, że na tej drodze sam sobie z tym wszystkim nie poradzi. Że musi się dotknąć, żeby otrzymać życie. Że to życie nie pochodzi od niego. Dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o tym, co jest dalej. Tak chcę się usprawiedliwić od razu, bo jest taka sytuacja, że konferencji mówię dużo, prawie codziennie do braci i tak w ogóle. Czasami przy niektórych tematach jestem tak dość mocno poruszony i tak chodzę z tym już od dłuższego czasu, teraz też jestem poruszony, więc tak chcę powiedzieć o tym, co jest następnym etapem, czyli tym momentem, w którym, jak czytaliśmy wczoraj, ta kobieta zbliża się, dotyka się tych frędzli u płaszcza i nagle dokonuje się niesamowita rzecz. Jezus się zatrzymuje, odwraca się i zaczyna jej szukać. I to jeszcze nie jest takie, w cudzysłowie, najgorsze w tym wszystkim. Najtrudniejszy ten moment, taki najbardziej obezwładniający dla człowieka, jest to właśnie ten moment, w którym on spogląda na nią. I ona dokładnie wie, że to o nią chodzi. I wtedy tutaj Ewangelia oddaje to całkowicie. Ja myślę, że to jest taki traktat mistyczny, ta przypowieść, ta opowieść. Tu jest wyraźnie taki moment, w którym ona odwraca się, wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało. Padła przed nim i wyznała mu całą prawdę. Myślę, że to jest taka rzecz, która dokonuje się i musi się dokonać na naszej drodze duchowej. Ten moment pojednania, ale ten moment pojednania, który bierze się z tego spojrzenia Jezusa. I teraz chciałem wam powiedzieć o czymś, co jest też bardzo trudne i my mamy dużą trudność w Kościele polskim z rozumieniem tego, czym jest grzech, czym jest pojednanie, skąd to się bierze, dlaczego, po co w ogóle, o tym mówić. To nasze ujęcie to najczęściej jest takie ujęcie jurydyczne. To jest jakieś prawo, przykazania i żeby być fair wobec prawa i przykazań, no to robię sobie taki intelektualny rachunek sumienia na zasadzie, gdzie miałem większe poczucie winy, a gdzie mniejsze. I tak się ciągnie czasami latami, nic się nie zmienia. I przychodzę do tego konfesjonału, spowiadam się, nic się nie zmienia, nic się nie rusza. To ciągle jest jakieś takie powierzchowne. Myślę, że tu jest zasadnicza różnica między tym, czym naprawdę jest to poznanie, to, co wywołuje to drżenie w kobiecie, a czym innego jest takie poczucie winy, że jestem nie fair. Myślę, że my, kapłani polscy, jesteśmy mistrzami w poczuciu wywoływania winy w ogóle, ogólnie. Natomiast to naprawdę nie o to chodzi. Myślę, że jest przepaść pomiędzy poczuciem winy, a poczuciem żalu. Jak kogoś walnę doniczką, to mogę mieć poczucie winy, ale pewnie bym miał okazję zrobić drugi raz, to też bym to zrobił. Natomiast żal jest czymś, co po prostu powoduje krwawienie serca. Coś, co się dokonuje wtedy, kiedy zbliżasz się do... Kiedy dotknąłeś, kiedy świętość cię dotknęła. To jest ten moment, kiedy ona przychodzi zalękniona i drżąca i pada przed nim i wyznaje mu wszystko. Tu jest coś, co jest nieporównywalne, co jest bardzo intymne. Coś, co powoduje, że Mówię o tym, ojcowie nazywają to głębokim rozumieniem. Jak przeczytałem to u Jana Klimaka, to aż mnie dreszcze przeszły, kiedy on opisuje pewien stan, który chciałem wam teraz przybliżyć i mówi o tym, oto jest głębokie zrozumienie. Na tym polega ta istota przybliżenia się do świętości. Kiedy przychodzi, tak jak Izajasz, który najpierw poznaje świętego i mówi święty, 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 a zaraz po tym mówi biada mi, bo jestem człowiekiem o nieczystych warkach. Od razu poznaje, że to jest, że wobec takiej świętości mam ten moment poczucia własnej grzeszności. Kiedy teraz też tak siedzę trochę nad Księgą Rodzaju, ponieważ jak wiecie, tam studiuję Efrema, a Efrem komentuje Księgę Rodzaju bardzo często. Jest taka rzecz, która w Księdze Rodzaju tak mnie mocno zatrzymała, ten opis upadku człowieka, a potem ten moment, w którym mężczyzna i kobieta się chowają. Pozwólcie, że teraz fragment wam przeczytam. Gdy zaś jak oni się schowali, to przychodzi ten moment, kiedy Bóg przychodzi. Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w porze powiewu wiatru, skryli się przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Bóg rzekł, któż Ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego Ci zakazałem jeść? I teraz następuje ta relacja, co się stało. Myślę, że ten moment, w którym przychodzi to spojrzenie Boga samego, to jest właśnie ten moment, w którym chcesz się ukryć, w którym Ci jest wstyd. Ten wstyd jest tak głęboki, że boisz się wyjść, on Cię woła, gdzie jesteś? A Ty mówisz, Panie, schowałem się. Schowałem się, bo mi jest wstyd. Nagle patrzysz na to swoje serce, ono krwawi. Ono pokazuje tą całą niegodność, tą całą grzeszność, ale pokazuje Twoją osobistą grzeszność, ale też pokazuje taki ból, to krwawi też z tego powodu zła, które jest ogólne. To jest takie nie tylko uznanie czegoś indywidualnego, że mi jest, mam poczucie winy, że coś robiłem, ale to jest takie głębokie przekonanie, takie cierpienie wywołane ogólnym istnieniem zła. Wydaje mi się, że to jest ten moment, w którym człowiek z jednej strony czuje ogromną tęsknotę, taką wyrywającą tęsknotę za Bogiem i w tym samym momencie całkowitą niegodność. To jest ten moment, w którym chce się dotknąć, ale boję się, że liczę na to, że on spojrzy, ale kiedy spojrzy, to czuję się całkowicie niegodny tego spojrzenia. To jest ten moment, w którym boli Cię wszystko. Boli Cię, że jest wojna, że ludzie się nienawidzą, że jest tyle zła. Boli Cię, chodzisz, stawiasz każdy krok i wszystko Cię boli. To jest to krwawiące serce. To jest to krwawiące serce też związane z tym, że chciałbyś po prostu, tak jak ta kobieta, paść, ukorzyć się i wołać. To w psalmach jest nieustannie to pokazywane. Nieustannie ten moment, w którym staje przed Bogiem i uznaje Jego świętość. U ojcowie nazywają to pokajanie. Może czasami zastanawiacie się, po co te metanie są w czasie sesji medytacyjnej. One się zrodziły z tego doświadczenia. Metanie zrodziły się z doświadczenia tego zbliżenia do Boga, które wywołuje właśnie to, co zrobiła kobieta, paść przed Nim na twarz. Pokajanie jednak nie bierze się, czy to poczucie własnej niegodności w tym doświadczeniu świętości, nie bierze się stąd, że zaczynam się użalać nad sobą samym, grzebać i mieć takie poczucie winy nad różnymi rzeczami, a często wywołane to poczucie winy z tym, że w moich własnych oczach nie jestem doskonały, bo jeszcze nie zachowuję wszystkiego. Tylko to rodzić, to krwawiące się serce jest dla Ciebie takim momentem, w którym spotykasz się z Bogiem samym. to jest przede wszystkim ponowne skupienie się na Bogu. To jest takie jednoczesne wielkie pragnienie tego, żeby być dobrym, żeby być świętym, żeby podążać. Taka ogromna tęsknota, która wyrywa się całkowicie. Jak często czytacie na przykład Sylwana z Góry Athos albo innych wielkich ojców, to tam czasami nas dziwi te opisy. Jak Sylwan na przykład mówi, żeby trzymać cały czas swoją duszę czy tam serce w piekle. Że cały czas u niego się przewija ten motyw. I u wszystkich ojców. U Klimaka, który jest takim kluczowym ojcem dla całego chrześcijaństwa, to jest związane z tym. Ten pierwszy moment na tej drodze, kiedy następuje to dotknięcie. Kiedy spotykasz świętość, tak jak Izajasz. I wtedy ta świętość, ten blask, ta światłość jest tak wielka, że po prostu powala. I jednocześnie wywołuje ogromną tęsknotę za tą samą świętość, za tą samą światłością. To jest coś bardzo trudnego w samym doświadczeniu, dlatego że z jednej strony masz poczucie, że nie jesteś godzien, a z drugiej strony masz ogromne pragnienie. Tak jak ta kobieta. Masz ogromne pragnienie, żeby choć dotknąć się Frenzli, ale w momencie, kiedy on się obraca, ona jest zalękniona i drżąca. Chowa się tak jak Adam. Oczywiście jest taki moment, w którym się próbuje to w jakiś sposób coś z tym zrobić. To już w Księdze Rodzaju mamy ten moment. Jak oni sobie znaleźli listki figowe i się pozakrywali. Ja nigdy nie mogłem w ogóle złapać, o co to chodziło z tym, jak Pan Jezus idzie i nagle ni stąd, ni zowąd zatrzymuje się i przeklina drzewo figowe. Więc ciebie nie będzie już owocu, idzie dalej. O co chodziło z tym drzewem, to nie wiem, może się pomylili, tak sobie myślałem, ale Efrem wyjaśni mi to. Efrem mówi, dlatego przeklnął drzewo figowe, żeby pokazać ci człowieku, żebyś już więcej nie zakrywał się liśćmi figowymi. Musisz wyjść z tych krzaków właśnie taki nagi. Właśnie taki, jaki jesteś. Te liście figowe to są to wszystkie takie właśnie, taka jest kondycja, takie są uwarunkowania społeczne, pogoda była kiepska, w ogóle. To są właśnie wszystkie te liście figowe. To jest ten moment, kiedy masz poczucie winy tak naprawdę, nie, to nie jest żal, ale poczucie winy i próbujesz to jakoś jeszcze usprawiedliwić przed sobą samym i przed wszystkim, przed całym światem i przed Bogiem też. A żal jest czymś, że nie masz ochoty w ogóle nawet tego usprawiedliwiać. To jest coś, co u Jana od krzyża się pojawia wyraźnie, kiedy on daje takie przestrogi do mniszek i w tych przestrogach, krótkich zdaniach najczęściej pojawia się takie, żeby spowiadać. Jeśli się przychodzi się do mnie spowiadać, to spowiadaj się krótko i mów o tym, co jest konkretne. Nie opowiadaj teologii, tylko mów o tym, co jest konkretne. To jest właśnie to. Bo żal nie chce niczego ukryć. Żal chce... Bo to jest krwawiące serce. Ono nie jest w stanie się uspokoić. Te przylapianie liści figowych to nic nie daje. To jest cały czas to wielkie poczucie. Wiąże się to z tym, mówię o tym dlatego, że czasami na drodze duchowej stajemy w tym miejscu, jest koniec. Wtedy mówimy o tym, że przychodzą na nas jakieś złe myśli, jakieś trudności, nie możemy się modlić, nie możemy praktykować i w ogóle jest taki trudny czas. To być może, że to jest taka zachęta do tego, żeby wejść na drogę pojednania. Żeby zobaczyć to, że to, o czym mówię, to jest takie doświadczenie, że widzisz to Królestwo Boże, które jest we mnie. I jeśli je zaakceptuję, to ono wszystko zmienia, ale ono wywołuje taki stan. Ten stan jest nierozerwalny, złączony z ogromną tęsknotą, której się nie da zaspokoić. Choćbyś nie wiem, co zrobił, nie możesz zaspokoić tej tęsknoty. Możesz sobie to tłumaczyć stanem umysłu, sytuacją emocjonalną, czymkolwiek innym. No, tłumacz sobie jak chcesz. Ale faktem jest, że nie jesteś w stanie tego zrobić. Masz ogromną potrzebę tego pokajania. I tu nie ma nic złego w tym. Metanie wyrosły z takiego doświadczenia. one wyrosły z tego, że chce tym czołem paść przed Panem. To jest ten słynny psalm, strasznie go lubię, 51, który w piątek zawsze na jutrzni się zaczyna. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. To jest opis dokładnie tego stanu. Chcę też powiedzieć o tym, że to doświadczenie nie wiąże się z emocjami. Emocje temu towarzyszą, ale on się nie wiąże z emocjami. On nie wypływa z emocji. Towarzyszy temu, że mi się chce płakać, że mam smutek w sobie, że mam... Ale tak będę towarzyszył, ale to jest coś głębszego. To jakby porywa emocje dalej. Tu ojcowie będą mówili o darze łez. Bardzo często ten dar łez, on ma takie różne etapy. Kiedy śledziłem, to bardzo mnie to uderzało, że ojcowie to bardzo rozpoznawali. Na przykład, że dar łez zaczyna się od tego momentu, kiedy człowiek zaczyna płakać wobec Boga. Płacze dlatego, że czuje właśnie tą grzeszność, czuje to krwawiące serce. Ono krwawi i wywołuje żal. Ale Jan Klimak chyba to o tym pisał, nie jestem teraz pewny. Mówi, że wtedy twarz jest wykrzywiona. Człowiek płacze i ma wykrzywioną twarz. To jest twarz żalu. Te łzy są oczyszczające dopiero. Te łzy są dopiero oczyszczające. Potem te łzy przechodzą, one towarzyszą, oczyszczają powoli. Klimak mówi nawet na ten temat, jest taka słynne zdanie, które dzisiaj pewnie teolodzy uznaliby za jedną z największych herezji. Mianowicie Klimak mówi, że dar łez jest drugim chrztem. Nawet ważniejszym niż pierwszy. Dlatego, że jak ochrzcili się za pierwszym razem, to w ogóle nawet nie byłeś świadomy. Teraz wiesz, co się dzieje. Ten dar łez jest... Izaak Syryjczyk mówi o tym, że dar łez może przywrócić utracone dziewictwo. Zobaczcie, jaka to jest potęga, o której oni mówią. To jest coś, co wypływa ze środka. To jest, oni wiedzą, dlaczego tak jest. Dlatego, że to doświadczenie całkowicie zmienia człowieka. Tam on już nigdy nie będzie taki sam. Te łzy przechodzą dalej w takie łzy, które po prostu płyną. I to są takie łzy tęsknoty, radości, takie wymieszane. Wtedy ojcowie mówili o tym, że łatwo to rozpoznać, bo twarz jest spokojna. Nie ma żadnego grymasu na tej twarzy. Po prostu płyną łzy. Nie jesteś w stanie ich zatrzymać. One po prostu mają tak płynąć. Z tego to się bierze. Mówię o tym dlatego, że kiedy sięgniecie do ojców i zobaczycie te rzeczy, to czasami bez zrozumienia tego doświadczenia w ogóle nie wiemy, o czym oni mówią. O co im chodzi z tymi zami? No to, że się ktoś wzruszył i se popłakał, to już jest takie ważne. To nie chodzi o zwykły płacz. Tu chodzi o to poznanie. O to dogłębne poznanie tego krwawiącego serca. I żeby pozwolić, żeby to serce krwawiło. I to jest, wiecie dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że wtedy robi się pierwszy krok do pojednania. Nie do spowiedzi. Do pojednania. Pojednanie wiąże się z tym, że musisz wyleźć z tych krzaków. Taki nagi. Taki bezbronny. Właśnie taki. Ogołocony ze wszystkiego. Jest taka modlitwa, oglądaliśmy z braćmi nie tak dawno film Marcin Luther. I tam w tym filmie jest tak doskonale pokazane, jak Marcin się zmaga z tym obrazem, który jest u niego bardzo silny, Boga, którego będzie karał za wszystko. On widzi grzech wszędzie. On sobie nie może z tym poradzić. On walczy z tymi demonami. On nie może, nie wie w ogóle, jak z tego wyjść, że wszędzie jest osaczony, że wszystko jest grzechem. I wtedy jego ojciec duchowny, który moim zdaniem w tym filmie jest takim mędrcem, przychodzi do niego i mówi, daje mu taki zwykły krzyż i mówi mu: Marcinie, módl się, jestem twój, zbaw mnie. I Marcin zaczyna tę modlitwę i ona potem wywołuje w zasadzie cały ten przebieg, co dalej się dzieje z Marcinem, jak on się przemienia, jak on zaczyna rozumieć, odkrywać miłość, to światło, wychodzi z lęku. Ale to jest ten moment, w którym Adam wychodzi z krzaków i mówi: jestem twój, właśnie taki, zbaw mnie. Nie okryty liśćmi, nie usprawiedliwiony po swojemu, tylko właśnie taki, pęknięty. Właśnie taki, krwawiący, obdarty. W tym pokajaniu wiąże się to też to, że się nie rozczula nad tym. To nie jest coś, co się bierze na taką wewnętrzną wiwisekcję i teraz się to ogląda pod lupą. Wszystko to. Bo to nie jest nawet, to nie wiąże się nawet z takim poczuciem, właśnie tu jest ta różnica zasadnicza, ale poczucie winy wiąże się z czymś konkretnym. Tak? No, nie byłem w niedzielę w kościele i mam poczucie winy. Tak? Ale żal jest czymś głębszym, on nie dotyka jakiejś poszczególnej rzeczy. On może zawierać w sobie to, ale żal wiąże się z tym, że mam poczucie tęsknoty za świętością. To jest taka, to nie jest związane tylko z takim poszczególnym wyznaniem tego, co mi wciąży, tylko takim dogłębnym poznaniem tego krwawiącego serca. To wywołuje żal. Nawet czasami trudno jest wyliczyć, co tam wszystko się w tym zawiera, bo to nie zawiera się tylko moje indywidualne grzechy, to się zawiera wszystko. I to najbardziej boli, tak wciska się w sam środek. Bardzo trudno. I jest taka rzecz, która w kościele prawosławnym jest bardzo fajnie ułożona, że w kościele prawosławnym, jak wiecie, sakrament pojednania jest na stojąco wobec ikony. Dlatego, że kapłan wtedy jest tylko świadkiem. Wyznanie dokonuje się wobec samego Boga. Ale zanim się rozpocznie sakrament pojednania, to kapłan udziela takiej instrukcji, takiego pouczenia. I to pouczenie kończy się takim stwierdzeniem, które jest niesamowite, bo pokazuje istotę tego, po co tu się przyszło. Przychodzisz teraz do lekarza, więc powiedz mu wszystko, abyś odchodząc stąd został uzdrowiony. Przychodzisz do lekarza, a nie do sędziego, który teraz będzie ważył i zmierzył, tylko przychodzisz do kogoś, kto może to zrobić. Tak jak powiedział tej kobiecie cierpiącej na fotelu. Córko, twoja wiara cię uzdrowi. Jak wyleziesz z tych krzaków, to wtedy jest szansa, że usłyszysz to samo. Wiąże się to z tym, że no niestety jestem przekonany o tym i to wiem też tak bardzo głęboko, że człowiek nie jest w stanie poznać tego, jeśli nie spotkał nigdy światłości, jeśli nie spotkał nigdy samego Boga, jeśli on sam nie przyszedł do niego pierwszy, nie dotknął go. To wszystko to jest takie trochę zawracanie głowy. Ten moment spotkania jest czymś bardzo kluczowym. On zmienia całkowicie, bo on pokazuje to, co jest najbardziej istotne. Tego się nie sposób tego... Dlatego też ojcowie często mówili o tym, że nie możesz poznać własnego grzechu, jeśli najpierw nie poznałeś samego Boga. To się stąd rodzi. Stąd się to rodzi, że ten żal jest związany z tym, że ja po prostu nie chcę. Grzech jest czymś, co mnie obciąża, co mi szkodzi, co mnie rani, co mi zabiera życie. To jest coś, co jest niezgodne z moją naturą. A jest jednocześnie wielka tęsknota za tym, co jest dobre, co jest święte, co jest takie przejrzyste, czyste, jasne. To jest w tym samym momencie. Pokajanie wiąże się z tym, żeby patrzeć w górę. Żeby wiąże się z tym spojrzeniem, doświadczeniem miłości samego Boga. I poddanie mu się z ufnością. Tak jak ona padła przed nim i wyznała mu wszystko. Czyli oddała mu się całkowicie z ufnością. Jestem twój. Zbaw mnie. Tam już nic więcej nie ma. Jednocześnie w tym głębokim rozumieniu tego stanu, to jest bardzo trudne. Ja nie chciałem w czasie tej sesji mówić o takich trudnych rzeczach, ale Pan mi kazał. Więc tak to wyszło. Mówię o tym dlatego, że bardzo często nie możemy przejść dalej. Jeśli nie dotrzesz do tego momentu pojednania, trzeba wsłuchać się w to krwawiące serce. Posłuchać tego krwawiącego serca. Zobaczyć, dlaczego ono krwawi. Co ono mi mówi. pochodzić z tym krwawiącym sercem. Chodzisz w swoim wielkim mieście, w Poznaniu czy innej Warszawie i wszystko cię boli. Boli cię, no, każde, wszystko, no, wszystko. Nie wiesz, gdzie się schować, nie wiesz, co z tym zrobić. No, jest ogromne pragnienie tego, żeby ludzie się kochali, żeby był pokój, żeby to było wszystko dobre. I masz taką chęć, no, wyjadę stąd gdzieś daleko w góry, schowam się i tyle. Będę się modlił do końca życia, żeby to tak było. Ale nie jesteś w stanie tego zmienić. To się bierze z tego. Musisz poznać to trwające serce. Jeśli nie nastąpi tu pojednanie, ten moment, w którym rzeczywiście wyłażę z tych krzaków, to tam gdzie nie pójdzie dalej. Niestety to jest ciągle kręcenie się wokół własnego ego. Nawet w praktyce medytacji mogę kręcić się wokół własnego ego. Myśleć, że sobie różne rzeczy porozwiązuję, oczyszczę sobie świadomość, podświadomość, tam super świadomość i inne świadomości, mi to wszystko powyłazi, to wszystko wypoleruje, poukładam ładnie, będę taki piękny człowiek. No, zapoleruj. Jak chcesz. Jak chcesz, to zapoleruj. To nikomu nie może niczego zabronić, ale tak naprawdę pojednanie wiąże się z czymś głębszym, nie tylko z takim polerowaniem. Tym nawiedzeniem ducha, tego, kiedy on przychodzi i już nie masz nic do powiedzenia. Wtedy już jest tylko ten moment, w którym padasz na twarz, to poczucie świętości. Z tego też się zrodziła liturgia. Wiecie, kiedy ja doświadczyłem pierwszy raz tej liturgii malabarskiej, to ja byłem 10 cm nad ziemią. Ja nie rozumiałem ani jednego słowa, co oni mówią tam. Nic. Zewnętrznie to wyglądało jak taki po prostu odpust, plastikowy odpust, tak? I tak potem na trzeźwo, jak poszedłem już tak już nieupojony, poszedłem to obejrzeć, to mówię, no ja nie wiem, co to. Keyboard, taki Yamaha, takie neonówki koło Pana Jezusa, plastikowe krzesła. No nic tu takiego duchowego nie było. A jednak sama forma sprawowania liturgii była taka, że po prostu no 10, no miałem wrażenie, że jestem nad ziemią. No nie byłem w stanie tego powstrzymać w żaden sposób. Ale wiązało się to z tym doświadczeniem tego, że ta liturgia jest przesiąknięta tym święty, 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 święty. Święty, święty, święty. Cały czas. Kadisz, kadisz, kadisz. Paryszutem, 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 paryszutem. Non stop. Chcesz czy nie chcesz się po jednym przyjmie nauczyć jednego słupka pomalać. Bo to tak często powtarzają, że to no nie sposób się tego nie nauczyć. Ale to się wiąże z tym, dlatego że to jest uczczenie świętości. To jest to, co ja wiele razy Wam mówiłem w czasie tutaj sesji. O tym, że wobec świętości trzeba uznać tajemnicę. To jest całe doświadczenie tego, że tam ta świętość jest tak wielka, że no, możesz tylko ją pokornie paść i nie wiem właściwie, co robić już tutaj. Bo to już nie wiadomo, właściwie to nie wiem. Bo to jest taki stan, który no jest związany z tęsknotą, z bólem, z pragnieniem, z chęcią, a jednocześnie niemocą. I już sam znalazłem taki wiersz. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że czasami lubię czytać poezję. Albo na wierzchnię. Poczytywałem sobie ostatnio Rilkego. I jak przeczytałem ten wiersz, to powiedziałem, no właśnie to jest to. Właśnie to jest ten stan. A Rilke pisze tak. Zgaś moje oczy. Ja Cię widzieć mogę. Uszy zatrzaśnij. Ja Ciebie usłyszę. I ja do Ciebie bez nóg znajdę drogę. I bez ust krzyk Twój cisnę w Twoją ciszę. Ręce mi odrąb, a ja Cię pochwycę. Ja Cię pochwycę sercem jak ramieniem. Zawrzyj mi serce. Mózgiem Cię zdobędę. A skoro mózg mi wypalisz płomieniem, ja na krwi mojej Ciebie nosić będę. To jest dokładnie ten stan. To jest ten moment, choćbyś nie wiem co już, to już nie jesteś w stanie nic więcej zrobić. Ale musisz się temu wtedy poddać, dlatego że to jest wtedy już przestaje to być Twoja praktyka medytacyjna. Zgaś moje oczy, ja Cię i tak będę widział. Zamknij mi usta, ja cię i tak zamknij mi uszy, ja cię i tak usłyszę. Bez dług znajdę do ciebie drogę. Odrób mi ręce, a ja cię i tak pochwycę. Nawet jak mi serce zamkniesz, to cię mózgiem zdobędę, a jak mi mózg wypalisz, to cię na krwi będę nosił. To jest to, to doświadczenie aż do szpiku kości. Nie da się tego w żaden sposób zastąpić. Teraz rozumiecie, dlaczego ojcowie nazywali to głębokim rozumieniem. Kiedy się czyta ojców tak trochę pobieżnie, to czasami się ich ma za wariatów. Ja ich przez wiele lat miałem za wariatów. Czasami lekko nawiedzonych, czasami bardziej nawiedzonych. Ale to było ich doświadczenie. Oni właśnie tak, jak ta kobieta cierpiąca na krwotok, pchali się całe życie, próbowali w różny sposób, to na lekarzy, to na owam. Pchali się w tym tłumie i pchali, żeby się jakoś dotknąć. A potem się działo to, co się działo. Już więcej nic nie mogli zrobić. Próbowali to jakoś opisać. No ale to jest właśnie tak. Myślę, że to się wiąże z tym, co mówiłem wczoraj. To jest integralnie związane. To jest jedna tajemnica spotkania. To spotkanie w języku chrześcijańskim nazywa się metanoją, czyli nawróceniu. Ta metanoja nie idzie z ciebie. Możesz sobie postanowić nawet, że się nawrócisz, ale to raczej może ci to wyjdzie, może ci nie wyjdzie, no różnie to bywa. Ono wychodzi z tego momentu, w którym nagle się Jezus zatrzymuje, obraca się i mówi, kto się mnie dotknął. A potem już nic nie jest takie samo. Potem jest całkiem nowy etap takiego zasłuchania w krwawiące serce. Chciałbym Was do tego zachęcić też, żeby się nie bać tego, że serce krwawi. Możesz to uciekać od tego, możesz to zaklejać liśćmi figowymi, możesz mówić o różnych rzeczach, ale kiedy przyjdzie ten czas, to płacz. Pozwól, żeby to serce się wylało. Przyjrzyj się temu, dlaczego ono płacze, skąd to się bierze. Poczuj to, doświadcz tego. Tak, w taki sposób nawiedza Pan. Tak On przychodzi. Niesamowite jest też to, że w Księdze Rodzaju, to dopiero zauważyłem niedawno przy tym Efremie. Milion razy też czytałem, ale to widzicie, jak to jest. Że Pan Bóg się przechadzał w tym ogrodzie, jak to tu jest powiedziane, w porze powiewu wiatru. Wcześniej w ogóle na to nie zwróciłem uwagi. Eliaszowi też się objawił w powiewie. Łagodnym powiewie. Nie w burzy łamiącej konary, ale w łagodnym powiewie. Nie wiem, nawet nie przypuszczałem, że Księdze Rodzaju jest coś takiego, że on się przechadzał w porze powiewu wiatru. Teraz już wiem, dlaczego tak jest napisane. No bo to się z tym wiąże. To jest właśnie takie doświadczenie. Taki łagodny powiew, który wszystko zmienia. Jak to Kalisto z Łer pisał kiedyś, że pokajanie jest rodzi się z rozpoznania Królestwa w sobie. Jeśli już rozpoznałeś, że Królestwo jest w tobie, to z tego rodzi się pokajanie. To jest nierozerwalnie złączone. Także nie ma się co tego bać. Chrześcijanie nie powinien się tego wstydzić. Dziś jest trochę taki bunt z tym związany. Trochę taki psychologiczny, trochę taki racjonalny. Nie, człowiek nie chce przyznać się do krwawiącego serca. Próbuje to usprawiedliwiać. Próbuję unikać, próbuję stosować jakieś rzeczy różne. No niestety ja jako chrześcijanin nie mogę Wam powiedzieć nic innego. Niestety nie mogę Was zwolnić albo powiedzieć, że takiego czegoś nie ma. Jest. Jest. Możesz sobie polerować swoją psychikę, także w czasie medytacji, próbować ogarnąć swoje życie, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Mówię teraz, już wiem, dlaczego to wszystko mówię Wam akurat teraz. Wcześniej jeszcze nigdy nie mówiłem takich rzeczy na sesji medytacyjnej. Myślę, że to jest związane z tym, że wszyscy tutaj jesteście już zaangażowani w drodze. To nie jest tak, że po prostu tak trochę na razie badacie, co to może być, co to nie być, co to jest, co to jak to. A Pan mnie tu postawił, żeby Wam trochę podpowiedzieć. Nic więcej. Każdy tę drogę musi przejść i tak sam, ale tak jak chodzimy w medytacji w ruchu, idziemy razem. Więc ważne jest to, żeby się też tym podzielić. Żeby się tego też nie bać. Żeby się tego nie bać, to jesteś trochę zmieniony wtedy. Tak? Ludzie na Ciebie trochę dziwnie patrzą. No i niech patrzą. Niech to patrzą. Tak? Świetne są takie rzeczy, jak czytamy teraz akurat te księgi królewskie w czasie czytań wieczornych. Wcześniej, jak Was jeszcze nie było, w poniedziałek chyba mieliśmy tak o Achabie, który tam zgrzeszył dość mocno i potem prorok go upomniał o tym. I tam jest tak pięknie napisane, że Achab poznał, co zrobił i zaczął chodzić pokornie. Chodził pokornie przed Panem i Pan na niego wejrzał. I mówi do Eliasza, pewnie widziałeś, że Achab się ukorzył przede mną, dlatego go ocalę. Dlatego go ocalę. I potem żeśmy z braćmi chyba cały dzień chodzili i ja mówię, chodziliśmy, mieliśmy ten taki, bo my lubimy tak przeżuwać słowo, w sensie taki, że złapiemy jakiś taki tekst i potem sobie go powtarzamy. Ja mu brat Albert do mnie mówił, że Maksym, ja teraz musisz pokornie chodzić, tak jak Achab. No to więc ja spuszczałem głowę i chodziłem pokornie przez jakiś czas. Ale ten opis jest właśnie tym czymś takim, że on pokazuje, też łatwo wtedy zrozumieć te stopnie pokory świętego Benedykta. Jak się to patrzy na to, czyta się tak, no to przecież to jest 12 stopień pokory. Jeśli mnich ma cały czas spuszczoną głowę i uważa się za najgorszego, najbardziej niegodnego ze wszystkich. Albowiem mówi za prorokiem, robak jestem, a nie człowiek. No Boże, to jest jakieś nieludzkie w ogóle. I to jest 12 stopień pokory. No jak patrzysz na to z perspektywy takiego zewnętrznego obserwatora, no to rzeczywiście to jest nieludzkie. Ale jak patrzysz na to z perspektywy doświadczenia, o którym ja to próbowałem powiedzieć, to wszystko jest jasne. On naprawdę się taki czuje. On naprawdę się czuje tak, dlatego że on chodzi w świętości. To jest to, co się ciągle przejawia, kiedy spotykasz światłość, no nie da się. No, inaczej się nie da. Inaczej się nie da. Wtedy to ego, ta pycha nadmuchana, to wszystko się idzie w drobny mak. Bez polerowania. Nie wiem, czy ja byłem w stanie Wam to wszystko przekazać, co chciałem. Muszę Wam powiedzieć, że jeszcze chyba się nigdy tak nie przygotowywałem do konferencji jak do tej. Ale no, musiałem tak Wam powiedzieć o tych wszystkich. Zdaję sobie z tego sprawę, że to nie jest też proste, ale to jest doświadczenie, to jest nasze doświadczenie duchowe. To jest nasze, i do tego każdy z nas jest zaproszony. Przeczytam na koniec jeszcze ten wiersz. Zgaś moje oczy, ja Cię widzieć mogę. Uszy zatrzaśnij, ja Ciebie usłyszę. Ja do Ciebie bez nóg znajdę drogę. I bez ust krzyk mój cisnę w Twoją ciszę. Ręce mi odrąb, a ja Cię pochwycę. Ja Cię pochwycę sercem jak ramieniem. Zawrzyj mi serce, mózgiem Cię zdobędę. A skoro mózg mi wypalisz płomieniem, ja na krwi mojej Ciebie nosić będę. Amen.